Szlachetne zdrowie.
Dziś tematem audycji jest udar mózgu, a gośćmi programu doktor habilitowany nauk medycznych Alina Kułakowska, profesor medycyny Zenon Mariak i studentka medycyny Paulina Werel. Proszę Państwa, czy są jakieś sygnały, które poprzedzają właściwe objawy udaru mózgu? Czy możemy wyczuć, że może nam coś takiego grozić? Czy zauważyć możemy u kogoś, że może to właśnie zmierza w stronę udaru mózgu?
Jak sama nazwa wskazuje, udar mózgu jest zdarzeniem nagłym. Czymś, co się dzieje jak uderzenie pioruna, z greckiego apopleksio, czyli rażenie piorunem. Czyli zwykle objawy pojawiają się w sposób bardzo nagły. Mogą one być różnorodne w zależności od tego, jakiego obszaru krążenia mózgowego udar dotknie. Najczęściej są to niedowłady, bardzo często niedowład połowiczy, którejś połowy ciała, bądź też którejś kończyny, zaburzenia czucia. Mogą wystąpić zaburzenia mowy, jeżeli udar dotknie półkuli dominującej, czyli problemy z rozumieniem mowy, z wytwarzaniem słów, generalnie z komunikowaniem się. Mogą być zaburzenia widzenia, czy też zaburzenia równowagi, więc to różnorodność objawów w zależności od obszaru krążenia zajętego chorobą.
Czyli są to takie objawy, które można samemu zauważyć.
Tak. To
jak zaburzenia właśnie w równowagi i tak dalej, ale są też takie, które może ktoś zauważyć.
Oczywiście, na przykład pojawienie się asymetrii twarzy, tak nieraz
tak zwana,
czyli tak opadnięcie kącika ust, jest to spowodowane ośrodkowym niedowładem nerwu twarzowego. Także zazwyczaj pacjent wie, że coś się stało złego, a otoczenie
taka
także
zmiana
może
zachowania.
To
otoczenie może zaobserwować rodzinę, jeżeli to jest z blisko z kim jest znaną osobą, to widać, że się troszkę inaczej zachowuje.
Lekko
jakby błądzi, spowolniony, spowolniały, taki lekko błądzący, taki nie dzisiejszy, nieobecny. Tak też coś takiego może
wystąpić. Czy możemy mówić, o jakiej porze najczęściej dochodzi do udarów?
Tutaj w zależności od tego, z jakim typem udaru mamy do czynienia.
No to rozumiem, że skupiamy się głównie na udarze niedokrwiennym. Tak, bo inaczej to będzie...
Tak.
Myślę, że ograniczmy się do tego na dzień dzisiejszy. Taka moja propozycja, gdyż te krwotoczne to całkiem inna problematyka.
To jest troszeczkę inne postępowanie, ale generalnie udary mogą zdarzyć się o każdej porze dnia i nocy. Część udarów niedokrwiennych zdarza się w nocy, w trakcie spoczynku nocnego. Czyli mamy tutaj do czynienia z przypadkiem pacjentów, którzy idą spać zdrowi, a budzą się niestety chorzy, czyli z niedowładem połowiczym na przykład, nie mogą wstać z łóżka. I niestety to jest ten rodzaj udaru niedokrwiennego, przy którym mamy problem z leczeniem przyczynowym, bo nie możemy już podać właśnie leku tak zwanego rozpuszczającego skrzep, czyli leku trombolitycznego,
ponieważ nie wiemy,
kiedy pacjent zachorował. Czasami udaje się to jednak ustalić, bo na przykład pacjent wstawał w nocy, żeby pójść do łazienki, czyli ktoś go widział. Czasami uda się to ustalić, ale w większości takich przypadków nie wiemy, kiedy pacjent zachorował. Natomiast udary tak zwane zatorowe, szczególnie u chorych z migotaniem przedsionków, bardzo często zdarzają się w ciągu dnia w trakcie normalnej aktywności, podobnie jak udary krwotoczne, tak, które również zdarzają się zazwyczaj w czasie aktywności fizycznej, nawet jakieś właśnie skoki ciśnienia spowodowane wysiłkiem często prowadzą do ich wystąpienia.
A jeśli chodzi o lokalizację udaru, czy jakieś specyficzne objawy bywają, czyli gdzie, w której części głowy ból na przykład jest? Bo to już jest pierwsza droga do stwierdzenia, czy to jest udar, czy nie. I w którym
najczęściej ten udar dotyczy jednej tętnicy, tej największej. Czyli udar nie dotyczy tętnicy, tylko zamyka się ta tętnica i powoduje udar. To jest tętnica środkowa mózgu. I te zespół objawów, to już nie chcę tutaj w kompetencje wchodzić. Pani docent to najlepiej powie, jak to wygląda wtedy.
Przy zamknięciu dużego naczynia, jakim jest tętnica środkowa mózgu, występuje niedowład połowiczy, najczęściej nasilony, także nieraz plegia, czyli pacjent zupełnie nie jest w stanie poruszać którąś częścią ciała przeciwstronną do tej właśnie zamkniętej tętnicy. Zaburzenia czucia na tej objętej połowie ciała, zazwyczaj asymetria twarzy właśnie, czyli ten opadnięty kącik ust. I jeżeli zamknięta jest tętnica środkowa mózgu lewa, najczęściej u większości ludzi, czyli zaopatrująca tak zwaną półkulę dominującą mózgu, która odpowiada za funkcje językowe, taki pacjent zazwyczaj ma zaburzenia mowy. Czyli może absolutnie mieć całkowitą afazję, czyli nic nie rozumieć, co my do niego mówimy, ani nie być w stanie powiedzieć ani słowa.
Jak się diagnozuje w takiej sytuacji? Bo to pierwsze to jest właśnie to, jak widzimy, jak wygląda, ale do tego są potrzebne narzędzia. Tak. W jaki sposób potwierdzacie?
Podstawowa diagnostyka to jest badanie kliniczne pacjenta i doświadczony neurolog, widząc pacjenta, badając go, znając wywiad chorobowy, w zasadzie w większości przypadków nie ma wątpliwości, że ma do czynienia z udarem mózgu, natomiast musi następnie rozstrzygnąć, z jakim typem udaru ma do czynienia. I tutaj badania? Podstawowe badanie to jest tomografia komputerowa, która jest w tej chwili dostępna w większości szpitalnych oddziałów ratunkowych. Jej wykonanie pozwala na wykluczenie udaru krwotocznego w większości przypadków i wtedy wiemy już, że mamy do czynienia najprawdopodobniej z udarem niedokrwiennym. Mówię najprawdopodobniej, ponieważ niektóre inne stany również wymagają jeszcze wykluczenia, zanim rozpoznamy ten udar niedokrwienny, tak jak na przykład zaburzenia glikemii u chorych z cukrzycą. Na przykład nagły spadek poziomu cukru może się zamanifestować podobnie jak udar niedokrwienny. U pacjentów z napadami padaczkowymi, po napadzie padaczkowym może pozostać niedowład, który też musimy zróżnicować z niedowładem na tle udaru niedokrwiennego.
Jeszcze bym tutaj dodał troszeczkę, może uzupełnił, że to, że pani docent powiedziała, że tomografia rozstrzyga, czy wyklucza, czy potwierdza. Nie zawsze do końca i nie zawsze w tych pierwszych godzinach. Trzeba naprawdę bardzo porządnym sprzętem wykonać tę tomografię i jeszcze umieć ją bardzo dobrze zinterpretować. Często w tej chwili mamy te tomografie w różnych dziwnych miejscach i nie zawsze jest tam personel taki, który potrafi naprawdę w tych pierwszych godzinach, gdzie jest to wielką sztuką, na podstawie tomografii rozpoznać ten udar. A to jest bardzo ważna sprawa, gdyż tylko w tych pierwszych godzinach możemy myśleć o tym, żeby w jakikolwiek sposób przyczynowy zadziałać. To jest taki pewien problem, który już o logistykę zahacza, o której być może powiemy leczenie tego udaru.
Jak właśnie ta logistyka powinna wyglądać. To w zasadzie już wspomnieliśmy na początku audycji, nawet w tym spocie, że 4,5 godziny to jest ten czas
maksymalny,
w którym należy podać rozpuszczające leki. Natomiast jeśli jest później, to co?
No jeżeli jest później, to już tych leków podać nie możemy, ponieważ ryzyko krwotocznienia jest wyższe niż szansa uzyskania korzyści. I do niedawna pozostawało nam praktycznie tylko leczenie objawowe i rehabilitacja. Ale teraz istnieje szansa na dalsze, na leczenie przyczynowe, tak zwane leczenie interwencyjne udaru niedokrwiennego mózgu. To jest dziedzina, która obecnie zaczyna się rozwijać. Bardzo dużo się o tym mówi. Jest to opracowywany taki program ogólnokrajowy, który być może wejdzie w życie. I tutaj właśnie tą dziedziną oczywiście nadal zajmują się neurolodzy, ale we współpracy z neuroradiologami, z neurochirurgami. I tutaj nadal jest szansa dla pacjentów, którzy nie otrzymali leczenia trombolitycznego dożylnego, szansa wydłużenia tego okna terapeutycznego o dalsze kilka godzin. W zasadzie przyjmuje się, że do 6 godzin. No, ale to jest jeszcze...
To wciąż bardzo krótko.
Tak, to wciąż jest bardzo krótko.
Słuchaj. Za chwileczkę właśnie więcej powiemy o przebiegu leczenia udarów mózgu i roli poszczególnych specjalności neurologów, neurochirurgów, ale także innych, bo przecież udar nie powstaje tylko z jednej przyczyny, z wielu innych i dlatego też interdyscyplinarnie trzeba do tego podchodzić.